Tak.
Witaj, Ula.
Cześć.
Będziemy teraz... W sumie zrobimy to w ten sam stylu. Czyli opowiedz jakby troszeczkę o sobie, kiedy tutaj przyjechałaś, ile miałaś lat, jaki był zamiar wyjazdu.
Ile miałam lat?
24.
Tak? No dobra.
I jaki był zamiar? I jakie w ogóle były oczekiwania związane z tym, że w ogóle przyjechałaś i co może się stać po czasie w ogóle wyjazdu do Norwegii?
Mogę zaczynać, tak? Przyjechałam tutaj w 2012, tuż po ślubie z Arturem.
Tak, to już dostało. To wszystko słychać.
Nie miałam żadnych oczekiwań, nie miałam większych planów, po prostu uznaliśmy, że po ślubie powinniśmy być razem i z racji tego, że Artur zaczął życie w Norwegii, no to no właściwie chyba nie miałam wyjścia. Przyjechałam tutaj razem z nim.
Czyli to była taka sekundowa myśl tego? Nie miałaś w ogóle w planach tego, żeby w ogóle gdziekolwiek wyjeżdżać?
Znaczy powiem tak, w życiu nie miałam w planach wyjechać za granicę jeszcze, gdy byłam na studiach czy w szkole, to w ogóle to nie wchodziło w rachubę. Mhm. No ale tak jak mówię, jeżeli Artur już tu zaczął życie 2 lata wcześniej, no to
nasze rozmowy... To poznaliście się kiedy w ogóle w Polsce?
My się poznaliśmy w Polsce w 2008 roku.
A wyjechaliście razem kiedy?
W 2012. Artur wyjechał sam w 2010, więc tak naprawdę od 2010 do 2012 ten temat się przewijał w naszych rozmowach. No i po ślubie no, wyjechaliśmy razem. No byliśmy młodzi, więc jakby nie mieliśmy nic do stracenia. Ale tak jak wspominałam, żadnych większych planów nie miałam. Bo nie wiedziałam, czego oczekiwać.
Ale to był chyba ten okres, kiedy Artur dostał stałą pracę, tak? Dostał ten kontrakt, dostał ten stały numer.
To był okres, kiedy już Artur miał kolejnego pracodawcę. Nie. Tak, jego pracodawcą nie był ten pierwszy Norwek, tylko jeszcze już kolejny.
Ten z piłki nożnej.
Nie. Kolejny.
To był pierwszy, to jeszcze kolejny, okej, no.
Tak.
Czyli już zaczynało się takie stabilne życie u Artura?
No tak, bo Artur zanim przyjechaliśmy razem, to już się postarał o mieszkanie, które też udało mu się zdobyć drogą kontaktów de facto. No i zamieszkaliśmy razem u pewnej
bardzo
miłej Norweżki, którą do dzisiaj bardzo pozytywnie wspominamy i z którą mamy kontakt do tej pory. Zamieszkaliśmy na parterze jej domku jednorodzinnego. Na wiosce oddalonej jakieś 10 kilometrów od małego miasteczka, w którym później pracował Artur, jak kolejny raz zmienił pracodawcę.
I tutaj jest dosyć specyficzny początek Uli Norwegii, ponieważ zaczęłaś swoją przygodę z Norwegią tak, że poszłaś pierwszy na kurs norweskiego.
Tak, tyle że na ten kurs poszłam dopiero za jakiś czas, bo uznałam, że podstawy norweskiego jestem w stanie sama ogarnąć sobie w domu.
I tak się stało?
Więc uczyłam się sama z książek, do których dotarłam, z jakichś tam materiałów, które Artur miał wcześniej do nauki. I moim celem było generalnie ominąć ten najniższy poziom A1, żeby nie płacić za kurs i uczyć się norweskiego od takich, od alfabetu, prawda? Tylko żeby wyjść, zacząć troszkę na wyższym poziomie.
I możemy tutaj tak naprawdę powiedzieć taką różnicę między ludźmi, którzy przyjeżdżałem między kobietami, które przyjeżdżałem do Norwegii i pierwsze co robią, to zabierają się za pracę fizyczną i dopiero później, po latach, myślą o nauki języka. I z tego co, jakby z życia młodego człowieka, który ma dopiero 20 lat, to te historie, które usłyszałem przez cały mój jakby pobyt w Norwegii, słyszałem takie coś, że wszystkie kobiety, które przyjechały do Norwegii i zaczęły uczyć się języka pierwsze, wygrały na tym 3-4 lata później. A wszystkie kobiety, które przyjechały, zaczęły pracować od razu. Nawet nie to, że pracować od razu, ale postanowiły jako sobie priorytet, że ja będę uczyć się języka codziennie i za 2-3 lata będę już mówić jakkolwiek, czy komunikatywnie, czy biegle. To no dzisiaj albo mają firmy, albo ktoś pracuje za nich i oni mają jakiś z tego procent, bo też tak robią na przykład, jeżeli Kobieta przychodzi do pracy sprzątać, to po czasie ma już tyle domków, sama nie wyrabia z pracami, oddaje temu komuś, dostaje procent z tego, co dostanie tamta osoba. I po prostu dużo kobiet teraz tak właśnie ma. To, co jest dosyć mądre własnym posunięciem dla kobiet, to, dla kobiet w ogóle, dla mężczyzn tak samo, uczyć się języka chyba na początku, przed, jakby po przyjeździe do Norwegii.
Znaczy ja nie mogę generalizować ani mówić tutaj za wszystkie kobiety, które mieszkają w Norwegii, z Polki, ale zauważyłam taką tendencję, że jeżeli dziewczyna zaczyna od sprzątania, to bardzo często tam kończy też. I stety lub niestety tak potem wygląda jej życie zawodowe w Norwegii. Ja się na to szczerze mówiąc nie zastanawiałam, bo wychodziłam z założenia, że nie po to studiowałam, żeby sprzątać tutaj u Norwegów, aczkolwiek też były takie momenty, że też sprzątałam, pomagałam swojej koleżance, także nie było z tym żadnego problemu, ale jednak postawiłam na język. Tak mi się wydawało, że tak będzie najrozsądniej, ale też muszę przyznać, że miałam ten komfort wyboru, bo Artur pracował. Mieszkaliśmy daleko od Oslo, od większego miasta, więc koszty utrzymania były niskie, więc po prostu mogłam sobie pozwolić na siedzenie w domu i koncentrowanie się na nauce.
No i no tak. Dokładnie, trzeba też podkreślić, że no niektórzy tak. Nie mają tego wyboru i że i że jak tutaj przyjeżdżają, to jest tak samo mniej więcej jak Artur, że albo znajdę pracę, albo wracam do Polski, więc...
Ale to, co zauważyłam tutaj w przypadku kobiet, bazując na opowieściach dziewczyn, które poznałam, to kobieta bez języka norweskiego nic tutaj nie zrobi. Albo zrobi bardzo niewiele. W przypadku kobiet... Język, jeszcze raz język, bo kobieta się nie zaczepi na budowie wśród innych Polaków. Nawet sprzątając mieszkania Norwegów, musi się z nimi porozumiewać. Musi też mieć wcześniej jakieś kontakty, żeby tą pracę zdobyć. No w przypadku kobiet język to jest podstawa totalna.
I też w jednym i drugim przypadku praca na pełen etat, fizyczna, jakakolwiek by to nie była, czy sprzątanie, czy budowa. Moja mama zaczynała od sprzątania i ja też wiem, jak ciężkie jest sprzątanie. Iść na po 4 domki dziennie, 5 domków dziennie, to jest, no... Porównywamy to do takiego czegoś, jakbyś chodził 8 godzin na budowie przynosić jedno i to samo z miejsca i po schodach jeszcze i w dół. To jest takie zmęczenie, że jak przychodzisz do domu, to nie myślisz o niczym, tylko żeby się położyć tam na tej sofie, zasnąć i obudzić się następnego dnia, żeby jak najwięcej sobie tylko dajmy sobie odpocząć. I nie myśli się wtedy już ani o języku.
Znaczy, te dziewczyny, które sprzątają, to jest jeszcze taki problem z ich pracą, że one muszą sprzątać na wysokim tempie.
I poziomie przede wszystkim też, bo to musi też być dobrze posprzątanie, a dużo Norwegów wymaga i dobrego posprzątania, i krótkiego czasu pracy.
Facet na budowie ma czas, żeby sobie odpocząć, żeby stanąć, zapalić papierosa, a dziewczyna, która sprząta, nie ma tego komfortu.
No i po kilku godzinach pracy już człowiek nie myśli o jakichkolwiek kursach nauki językowych, czy...
No tak.
Jest też fizycznie, po prostu to jest za ciężkie fizycznie, żeby takie coś też udźwignąć czasami, no nie?
Tak.
I... No więc...
Kobiety, jeżeli mają w sumie możliwość, to mogą się zacząć uczyć języka, przynajmniej do pierwszego poziomu A1 w Polsce jeszcze.
W każdym razie...
Można...
Po tym, jak miałam ten luksus siedzenia w domu i nauki języka, w końcu poszłam na kurs wieczorowy, popołudniowy, 2 razy w tygodniu, na ten poziom już troszkę wyżej. No i tak właściwie od tego się zaczęła moja przygoda, tak można powiedzieć zawodowa, chociaż to jeszcze za dużo powiedziane, ale tak to się wszystko zaczęło, bo tam poznałam dużo nowych osób, Norwegów, Norweżki. Zaczęłam tego języka już używać i pewnego pięknego dnia jesiennego, kiedy siedzieliśmy na tarasie i piliśmy kawę, ja wspomniałam Arturowi, że w ramach kursów norweskiego. Niektóre osoby mają prawo do praktyk, przy czym dotyczyło to osób, imigrantów, azylantów, którzy mają zapewnioną tutaj darmową naukę i w ramach tej nauki też mają praktyki w różnych miejscach. Artur zapytał, czy nie mogłabym się dowiedzieć, czy w jakiś sposób mogłabym się na to załapać.
No ja tego nie pamiętam, ale tak
twierdzę. Ja pamiętam bardzo dobrze. No i skończyło się na tym, że pewnego dnia poszłam na spotkanie z dyrektorką tej szkoły, gdzie miałam kurs. I odbyłam z nią bardzo miłą rozmowę, jeszcze wspomagając się troszkę językiem angielskim, ale już zasadniczo prowadząc tą rozmowę po norwesku. Opowiedziałam jej o sobie, ona zapytała, czym się zajmowałam, co studiowałam i zaproponowała mi praktykę w sekretariacie tej szkoły. Przy czym oczywiście była to praktyka bezpłatna. A z racji tego...
A jak jest z racji...
swoim wykształceniem,
a z racji azylantów jest to płatna praktyka? Czy też jest darmowa?
Generalnie azylanci, którzy tutaj przyjeżdżają, przybywają do kraju, dostają pieniądze na swój byt, taką pensję miesięczną, za to, że się uczą języka i chodzą do szkoły.
I... mówimy o osobach dorosłych, w sensie...
Tak, mówimy o osobach dorosłych, bo osoby niepełnoletnie są objęte troszkę innym trybem.
Tak.
I w ramach tej miesięcznej pensji, jak już nauczą się troszkę języka, to potem ich tygodniowa nauka jest dzielona na zajęcia norweskiego i na praktyki właśnie. W ten sposób to się odbywa.
Aha, czyli konkretnie pieniądze z praktyk, nie dostają pieniądze z praktyk, dostają po prostu miesięczne pieniądze na życie, co pozwala im chodzić na darmowe praktyki. W ten sposób. Ty poszłaś za darmo?
Ja poszłam za darmo, bo w danej chwili nie widziałam jakiejkolwiek innej możliwości, żeby się gdzieś zaczepić, żeby wpisać coś do mojego CV, bo nic w tym CV z Norwegii nie miałam, tylko to, co zdobyłam w Polsce, a w Polsce to też był staż, praktyki podczas studiów i nic więcej. No i tak się zaczęło, że chodziłam tam na praktyki do szkoły 2 razy w tygodniu i pomagałam w sekretariacie, zapoznawałam się z różnymi programami, z których te dziewczyny korzystały w szkole. Miałam też zajęcia z uczniami, z komputerami. Pomagałam w przeprowadzaniu egzaminów. W ramach tych wprawdzie bezpłatnych praktyk dostałam za darmo egzaminy norweskie, państwowe. Nie musiałam za nie płacić. No i zdobyłam to, co wydawało mi się najcenniejsze, po prostu swobodę w porozumiewaniu się językiem norweskim. I tak jak podkreślam jeszcze raz, kontakty.
Kontakty i nie wiem, czy wiele... Ja wiadomo, że Ula miała tam ten komfort, że mogła wybierać, ale nie wiem, czy dużo kobiet, nawet jeżeli miałaby ten komfort, zdecydowałoby się na taki myk, właśnie na taką decyzję, że pracuję za darmo, daję z siebie co mogę przez 1,5 roku i zobaczymy, gdzie po 1,5 roku zajdę i co tak naprawdę mogę osiągnąć. Wiele kobiet mogłyby myśleć tak, że za darmo będę pracować, wrócę sobie do Polski. Tak mogłoby być.
Zależy, czy kobieta jest tutaj sama, czy jest z kimś, czy jest z mężczyzną, bo jeżeli jest
no wiadomo,
sama,
jeżeli ma swobodę wyboru, wiadomo, jeżeli jest sama, to no ser memory, ale...
Ciężko przez 1,5 roku pracować za darmo.
Ale też warto napomnieć to, że dużo kobiet, ja nie wiem, dużo kobiet też albo nie ma wyboru czasu pracy, bo jest tak, że albo idzie się na full tilt, czyli na
pełen etat,
albo nie ma pracy, bo często tak jest. Ale jeżeli jakimś cudem można znaleźć pracę, gdzie pracuje się 4 godziny dziennie, zarabia się o wiele mniej, ale pracuje się też 4 godziny dziennie, a ma się czas na naukę języka po tej pracy, to wydaje mi się, że też mogłoby to być mądre i dla kobiet, i dla mężczyzn, że w ogóle jest taka, jakby była taka w ogóle opcja. Bo tak jak mówiliśmy, pracować pełen etat i jeszcze uczyć się języka, to jest no, bardzo ciężki orzech do zgryzienia tak naprawdę. Więc opowiedzieliśmy historię Uli, która jest no pracowanie za darmo to jest bardzo mało poruszony temat w ogóle w Polsce, a w Ameryce zaczyna się to robić bardzo dużym tematem teraz, gdzie dużo ludzi za to, co robi na YouTubie, na internecie, jest sławnych czy tam rozpoznawalnych i teraz ludzie sami przychodzą takich ludzi, tak jak ty przyszedłeś do tej
dyrektorki
szkoły. Po prostu robię za ciebie wszystko i będziemy, zobaczymy, co jak ci się uda w ogóle rozwinąć jakąkolwiek szkołę, bo ta dyrektorka szkoły, notabene po latach, co zrobiła?
Ta, znaczy losy dalej się potoczyły w ten sposób, że ja dostałam ofertę z urzędu pracy o kursie. To był taki kurs szukania pracy. Jak pisać CV, w jaki sposób rozmawiać z pracodawcą. Tak, to było z NAW-u. No poszłam i jeszcze wciąż odwiedzałam tą szkołę, jak miałam taką możliwość. I w ramach tego kursu mieliśmy zadanie, powiedzmy, odwiedzić kilka biur pośrednictwa pracy. I miałam to szczęście, że odwiedziłam jedno z biur w dobrym momencie, kiedy dosłownie parę godzin wcześniej do tego biura zadzwonił norweski pracodawca, mówiąc, że potrzebuje ludzi. I ja parę godzin przyszłam do tego biura pośrednictwa pracy, rozmawiałam chwilę z jedną z pracownic, no i ona się do mnie później odezwała na drugi dzień. Także to było czyste szczęście, tak można powiedzieć, wyczucie momentu.
Widzimy tutaj czyste szczęście u historii Artura i tak naprawdę wszystkich, którzy przyjeżdżali za granicę, jest, którzy zostali taki mały smyk czegoś tam, tak. Że fart, ale jednak, no nie? Jednak.
I to się jeszcze powtórzy kolejny raz w mojej historii, bo potem... Poprzez tą agencję pracy dostałam pracę w magazynie. Tam przepracowałam niecały rok. Byłam w charakterze pracownika agencyjnego, czyli generalnie na zawołanie, kiedy oni potrzebowali, ale miałam dosyć... Ale w ciągu tego roku to pracowałam właściwie cały czas, bo akurat potrzebowali ludzi. Z końcem roku 2016 to się skończyło, już nie byli im potrzebni dodatkowi pracownicy, więc stałam się znowu bezrobotna.
Ale miałeś prawo do zasiłku.
Ale miałam już prawo do zasiłku, więc już było odrobinkę lepiej, prawda? No i tam się w tym czasie pozmieniały priorytety, stwierdziliśmy, że teraz, skoro ja nie pracuję, jakoś nic nie wiadomo, co to będzie dalej, no to stwierdziliśmy, że powiększymy rodzinę, że... Ale to jest generalnie inna sprawa, ale chcę powrócić do tego, że dostałam pracę przed wakacjami, zadzwonili do mnie z innej agencji, mówiąc, że jest praca w magazynie Toyoty dla kobiet szczególnie, bo tam z tego, co pamiętam, to chodziło o pracę przy skręcaniu jakichś drobnych elementów. No i z tą myślą wyjechałam na wakacje, że będę znowu pracować. Praca na magazynie, spoko. Może być. Wróciliśmy po wakacjach. Nie mogłam podjąć tej pracy ze względów zdrowotnych.
Tylko tak, żebyśmy wiedzieli, jaki był wtedy poziom twój norweskiego po przyjęciu się
do pracy. Ja bym powiedziała, że był już bardzo dobry ze względu na to, że ten rok w magazynie sprawił, że nastąpił bardzo duży progres, bo pracowałam z samymi Norwegami. Mm-hmm. Często było tak, że... Znaczy nie często, ale zdarzało mi się pracować po prostu cały czas z jedną osobą, z którą musiałam mieć stały kontakt jakby. Rozmawialiśmy o bzdurach czasem, ale rozmawialiśmy, dzięki temu mój norweski naprawdę podskoczył wysoko.
Co zapomnieliśmy powiedzieć w podcaście Artura też, że bardzo, bardzo ważne jest to, żeby jak najczęściej, a równocześnie jak najmniej przebywać z Polakami, jak najczęściej z Norwegami.
A to ze względu na język, prawda?
Ze względu na język. No wiesz, nie będziemy tutaj też rozmawiać na temat tego, jakby na temat norweskiej społeczności albo jakichś tam przyzwyczajeń, albo zachowań, bo to jest też takie trochę bezsensowne, bo to wiadomo, kultura to kultura i nieraz są różne takie dziwne kminy, ale no pomaga to po prostu w rozwinięciu języka i...
No oczywiście. Norweski, no, Norweski nie jest trudny, to trzeba powiedzieć. Norweski nie jest trudny. Może ktoś, kto pierwszy raz ma z tym styczność, z tym językiem, to myśli, że jest to język nie do nauczenia, tak, ja miałem, ale jest to język prosty, jest to język...
Jeden z prostszych języków do nauczenia się...
Tak mi się wydaje, że no. To jest może nie aż tak prosty jak angielski, ale to jest mniej więcej ta sama półka, nie? Że coś po prostu w nauce tego języka najtrudniejszy jest początek, jest po prostu zacząć, to jest najtrudniejsze.
I teraz trochę ukradnę, tutaj posunę diamencik, nie, ciastko już jem, jest taki, że nie wiem, czy wy to też odczuliście, w języku norweskim jest bardzo, bardzo, bardzo wiele słów technicznych, trudnych do wymówienia, słów technicznych określających jakąś czynność, jakąś rzecz, które i w angielskim, i w polskim brzmią tak samo.
No, albo bardzo podobnie.
Bardzo podobnie. I jak ktoś do mnie mówi, jakiś mechanik się do mnie odezwał kiedyś, i on się tak zdziwił do mnie, znaczy za mnie się zdziwił, że ja w ogóle zrozumiałem, o czym on mówił do mnie. Ty tu jesteś 2 lata i ty zrozumiesz, co ja do ciebie powiedzę? No akurat to słowo jest to samo w angielskim, co znaczy, że w polskim jest praktycznie też tak samo. I też się zdziwił. Dużo ludzi też o tym nie wie, że norweski jest taki dziwnie skonstruowany, że dużo rzeczy wchodzi z angielskiego. A też są osobne słowa, które są bardzo podobne, bardzo podobnie się pisze i wymawia po polsku i po norwesku. Nie wiem, czy wy to w ogóle jakkolwiek zauważyliście,
to
ale...
Zresztą, tak, no głównie wymowa to jest praktycznie ta sama, to jest taka
jakiś
sama
przykład jak możemy podać w ogóle? Technicznego słowa, które brzmi mniej więcej tak samo po polsku, jak po angielsku, a norweskie słowo?
Na przykład...
To jest bardzo proste, na przykład mechaniker, to jest mechanik. Albo...
A techniczne słowo? Takie dosyć wyrafinowane takie...
Wyrafinowane słowo, mówisz?
Wyrafinowane słowo. Bo są takie, naprawdę są takie i...
No ja się technicznym norweskim
ja sam
nie
się cieszyłem.
Nie posługuję.
Ja się
cieszyłem...
Maskin, to jest maszyna, nie? Maszyna po polsku.
Maserę,
masować.
Masować, massage po angielsku. Trochę człowiek może sobie jakby skumać te wszystkie słowa i które jakoś
no jest
tam...
jest wiele słów, które...
Które znaczy, właśnie...
Zaletą norweskiego jest to, że praktycznie wymowa jest bardzo zbliżona do pisowni.
Tak.
Czyli jeżeli...
Co nie ma w angielskim, tak. Bo angielski jest dlatego trudny.
Tak.
Ale uciekliśmy trochę od tematu. Co się stało co się stało w Toyocie, w salonie Toyoty?
Z Toyotą nic się nie stało, ponieważ tego dnia, kiedy miałam zacząć tą pracę, musiałam zadzwonić do agencji i powiedzieć, że się nie stawię. I to było ze względów zdrowotnych akurat w tym czasie.
Aha.
Więc... pozostawałam dalej bez pracy i teraz jest bardzo ciekawy myk. Otrzymuję telefon i dzwoni do mnie dyrektorka szkoły, w której miałam praktyki
przez
rok roku. Temu, czy półtora roku temu.
Przez półtora roku miałeś praktyki.
No tak, ale to było...
Ale nie powiedziałaś, przez co miałeś praktyki, a to jest istotne.
No to nie wiem, czy to jest istotne specjalnie.
Chodzić na praktyki miesiąc, a półtora roku, to jest istotne. Myślę.
Tak czy siak...
Za darmo.
Zadzwoniła do mnie i się zapytała, czy byłaby możliwość, żebym zaczęła u nich pracować i zastąpiła dziewczynę w sekretariacie, która jest na zwolnieniu chorobowym. Ja powiedziałam...
No way.
Ja powiedziałam, że bardzo chętnie...
Ale nie dzisiaj.
Bardzo chętnie możemy się spotkać i o tym porozmawiać. No i w ten sposób trafiłam na stanowisko, no nie wiem, w Polsce to jest sekretarka w sekretariacie szkoły, a u nas to się nazywa po prostu pracownik biurowy w sekretariacie szkoły. No tak czy siak mam pracę biurową w szkole języka norweskiego w jednostce gminnej.
Do dziś?
Do dzisiaj.
Więc...
Stały etat.
Mhm.
I to wszystko jest, była też... Kwestia kontaktów, szczęścia, języka, wszystkiego naraz. No.
No to jeszcze takie jedno pytanie. Co byś poradziła kobietom, które z Polski przyjeżdżają do Norwegii? Taki rada od siebie.
Znajdźcie sobie bogatego Norwega. To jest najkrótsza i najlepsza rada.
Taką do kobiet, które po prostu przyjeżdżają z Polski do Norwegii i chcą zacząć. Albo są w takiej sytuacji, w sumie nie wiem, czy możemy tutaj podzielić sytuację, że z mężem, czy tam bez męża, czy z chłopakiem pracującym, czy nie pracującym.
Znaczy, no tak, jeżeli przyjedzie z mężem, chłopakiem, czy narzeczonym, to będzie jej na pewno łatwiej, no, dlatego łatwiej. Że jedna pensja wystarczy na to, żeby tutaj przeżyć.
A dwie, to już jest dosyć taki ciekawy styl tak, życia, gdzie...
To jest duży komfort i duże odciążenie dla budżetu.
Ale takie znaczy... chyba... Co, uczyć się języka?
Dziewczyna na pewno musi tu przyjechać z angielskim. Innej możliwości nie widzę osobiście.
No chyba że mówimy tutaj o pracy sprzątaczki i dużym szczęściu.
Można tak zacząć, ale...
No właśnie, ale to zależy, jakie się ma priorytety i co dalej z tego wyniknie.
Praca...
I jakie się ma plecy.
Praca jako sprzątaczka też nie wszystkie dziewczyny się do tego nadają, dlatego że praca jako sprzątaczka jest to praca zazwyczaj u innych Polek, które mają w takie firmy właśnie potwierane, prawda? A jeżeli jest to praca u innej polskiej dziewczyny, to jest to praca w wysokim tempie z dosyć dużym stresem. To tutaj może nie cały czas, ale na początku na pewno. I często poznawałem osoby, które nie wytrzymywały psychicznie tego i już nie mówiąc o żadnej jakiejś tam nauce języka norweskiego w międzyczasie, bo to w ogóle ani nie miało na to czasu, ani sił, ani ochoty. Po
no bo tu jest podobna śpiewka właśnie z mężczyznami na budowie. No, zmęczenie, stres.
Tak, to są ludzkie czynniki, których po prostu się nie przeskoczy. Także jeżeli kobieta przyjeżdża tutaj z kimś i ma możliwość posiedzenia w domu i nauczenia się przez kilka miesięcy nawet, czy tam kilka tygodni podstaw języka norweskiego, to jest bardzo dużo już. To jest bardzo dużo, dlatego że wtedy człowiek się raz, że z jednej strony czuje się pewniej w tym kraju, widzi, że da się, że to go popchnęło do przodu, a z drugiej strony Norweg, który rozmawia z taką osobą, nawet jeżeli tam norweski jest tej osoby na poziomie, powiedzmy,
niskim,
bardzo, bardzo, bardzo podstawowym, no to, to też widać to po tym Norwegu, to od razu można zauważyć i wyczuć, że on cieszy się i docenia jakby w rozmowie to, że człowiek podjął ten wysiłek, żeby się zacząć uczyć chociaż tego norweskiego. To jest bardzo tutaj, oni to wyrażają przez uśmiech, mówią często, że widzą, że mówisz po norwesku, widzą, że oczywiście nikt nie powie, mówisz bardzo słabo po norwesku, tego ci nikt nie powie tutaj, ale raczej wyrażają po prostu taką aprobatę, że człowiek się zaczął tego języka uczyć, prawda?
I to jest tak samo, jakbyśmy zobaczyli jakiegoś człowieka, jakiegoś imigranta w Polsce,
tak, można sobie to
czarnoskórego, który przychodzi do Polski albo mówi... stoimy koło niego, a on zaczyna nas mówić po somalijsku albo po jakimś innym języku i od razu jest takie, no odsuwamy się od tej osoby, no nie? A jak próbuje potem cieść i zaczyna coś tam, coś tam próbować, to już jest takie, no Jezu, normalnie powiedziałbym to za ciebie, a nie jestem w stanie. To jest tak samo właśnie w Norwegii, że...
Tworzy się jakaś relacja, tworzy się jakaś sympatia do tego człowieka, dokładnie. Dlatego, że on podjął próbę po prostu nauczenia się twojego języka, prawda? To jest dokładnie, to trzeba w ten sposób myśleć, no nie wiem, tak mi się wydaje, tak zawsze myślę, że po prostu co ja jako Norweg widziałbym w tym człowieku, który przychodzi do mnie po pracę, prawda?
Dokładnie.
Jak jego zdolności mogą mi pomóc w tym, żebym ja zarobił pieniądze, nie? Co ten człowiek może mi dać, żebym ja mu za to zapłacił? Co on takiego umie? Ja w ten sposób myślę, nie?
No, bardzo poprawne myślenie. Tak. Tak samo nie ma tutaj różnicy między kobietami a mężczyznami, bo to jest myślenie, które powinni mieć, znaczy może nie każdy, ale bardzo pomaga w zrozumieniu tego, co trzeba osiągnąć tam, jak trzeba myśleć, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę za granicą, czy tam w Norwegii, czy gdziekolwiek wyjeżdżamy.
To, co jest warte tutaj zauważenia w przypadku kobiet, mi się wydaje, jeżeli na horyzoncie nie ma żadnych możliwości zarobkowych, tu jest bardzo ważne wychodzenie ze swoich czterech ścian.
No tak.
Nie każdemu to łatwo przychodzi, mi to nie przyszło łatwo, bo ja jestem raczej osobą zamkniętą, ale jest to bardzo opłacalne i też doceniane przez Norwegów. Przez Norwegów szczególnie, jeżeli człowiek się angażuje w różne takie dodatkowe, pozadomowe zajęcia, jakieś akcje, jakieś... Tak, żeby po prostu zyskać pewien krąg
znajomości, czy
osób. Mówimy tutaj też takie normalne wyjście na miasto.
Tak. Tak? Tutaj w Norwegii jest jeszcze coś takiego, czego w Polsce raczej nie spotkamy, mianowicie dugnad, czyli darmowe prace społeczne na rzecz lokalnej jakiejś społeczności, prawda?
No ale my z tym nie mieliśmy do czynienia, mieszkając jako młode małżeństwo. Dopiero jak pojawiła się Natalia, to już zaczęło to nas dotyczyć, bo takie rzeczy się odbywają w przedszkolu, tu gdzie mieszkamy. Ale generalnie chcę powiedzieć o tym, że jeżeli nie ma możliwości zarobkowych, to trzeba się skoncentrować na nauce języka i wyjściu z domu. I poszukaniu różnego rodzaju aktywności, które pozwolą rozpocząć taką sieć kontaktów.
I wrócimy do tej konwersacji, którą też mieliśmy z Arturem, bo z Arturem mieliśmy dokładnie tą samą konwersację, tylko na temat hobby, bo to samo powstaje w hobby, co staje się na mieście. Nowa osoba, potknie się człowiek jakąś nogę, o cześć, przepraszam, w ogóle nie widziałem, i okazuje się, że o, masz fajny krawat. I
Dokładnie.
I leci.
Dlaczego można sobie tak, można bardzo szybko tutaj nawiązać kontakt, tym bardziej, że Norwegowie to są osoby...
Bardzo otwarcie po alkoholu?
To znaczy, generalnie raczej nie spotkamy się z czymś takim, że my wychodząc z inicjatywą rozmowy i spotkamy się u Norwega z jakimś dziwnym zachowaniem typu weź człowieku, zejdź mi z oczu, nie znam cię, czy coś takie. W Polsce jest to możliwe, tutaj raczej nie, tutaj osoby są bardzo otwarte, takie nauczone jakiejś takiej otwartości wobec innych ludzi, nawet jeżeli to jest obcokrajowiec. Osoby nie stronią od rozmowy.
To znaczy oni mają swoją...
Ale zachowują dystans.
Tak, oni mają taki przedpokój. To jest taki przedpokój, wejdź, ale mój pokój jest zamknięty, także możemy pogadać w przedpokoju, ale do pokoju się nie zamknie.
Ale wejście do tego przedpokoju już dodaje.
Tak. To trzeba przyznać, no bo ciężko jest wejść do pokoju, ale w przedpokoju jest fajnie stać.
W przedpokoju też można coś załatwić.
Tak. Ale to jest dobre określenie, bo tak jak mówisz, wydaje się, że to są tacy, wiesz, no przytulmy się do gościa, nie? A okazuje się, że to jest taki jednak przedpokój, ale jest to forma takiej bardzo, jest, trzeba być odważnym, żeby pogadać z kimś, wiadomo, o czymkolwiek. A tak jak mówisz, no w Polsce nie raz może być takie, no gości od czym się nie wróciłeś.
Można próbować do Norwega na przykład zagadać po polsku.
Jak?
Znam jedną dziewczynę.
Ale przez
10 lat znam jedną dziewczynę, Norweszkę, która mówiła tak dobrze po polsku, że po prostu nie odróżniłem jej wymowy od rodowitego Polaka, czy Polki, no, prawda.
Ale to jest...
Ale to było dlatego, że jej mąż nie chciał się uczyć norweskiego.
Tak, ona się związała z Polakiem, który nie chciał się uczyć norweskiego, ona się postanowiła uczyć polskiego.
Więc nie miała wyjść ta dziewczyna.
Młoda dziewczyna?
No tak. 30 tam, nie 30 pewnie.
No to wow, z jaką ona wyszła inicjatywą ze swojej strony.
To prawda.
To się nie zdarza, musimy to głośno powiedzieć.
To się nie zdarza, to jest ewenement.
To jest taki ewenement. I to jeszcze, że nie odróżniłeś w ogóle od Polki, to...
Tak. Myślałem, że rozmawiam z Polką na początku, nie? Dopiero później.
Ojej, no to poruszyliśmy wiele tematów. W sumie wszystkie chyba, wszystkie jakiekolwiek mogliśmy. Fajnie, że pogadaliśmy, że zrobiliśmy to też bardziej dla kobiet. Miejmy nadzieję, że też wyciągną coś z tego podcastu. Dziękuję, Olo.
Proszę.
Olo. Ulu. I...
Ula to jest norweski, ale męski imię.
Tak.
A to też właśnie bardzo często było poruszane przy moich pierwszych kontaktach z Norwegami. Ula.
To jeszcze Ula? To jest Ula, Ule. No.
Czy oni nie mogli zrozumieć na początku, o co chodzi?
A jest jeszcze Ola. To dopiero wtedy takie oczy robią. Takie.
Także wielokrotnie musiałam tłumaczyć.